boisk i stadionów Ekstra. Poniedziałkowy magazyn sportowy w Radiu Gdańsk.
W składzie klasycznym.
Paweł Kątnik, dzień dobry.
Tymoteusz Kobiela, kłaniamy się nisko. Rozmawiać dziś będziemy o Lechii, bo mamy po wielu tygodniach zmianę na pozycji lidera Ekstraklasy, chciałem powiedzieć. Jeszcze nie. Fortuna pierwszej ligi. Lechia, przynajmniej w tej tabeli aktualnej, do czasu co najmniej albo kolejnego jakiegoś potknięcia jednej z dwóch drużyn, albo do czasu derbów jest nad Arką. Mają tyle samo punktów. Biało-zieloni lepszy bilans bramkowy. Wiadomo, że na koniec sezonu ważniejszy będzie bilans meczów bezpośrednich. Przed drugim meczem trudno się w ogóle do niego odnosić, no ale na dziś tak to wygląda, że gdańszczanie po zwycięstwie z Podbeskidziem Bielsko-Biała na tę pierwszą pozycję awansowali.
No dokładnie i trzeba przyznać, że jesteśmy pod wielkim wrażeniem tego, jak to spotkanie wyglądało, przede wszystkim w drugiej połowie. Nie będzie to nic odkrywczego, natomiast pierwsza nie szła po myśli gdańszczan. Ja anonsując naszą rozmowę na Twitterze napisałem, że będziemy trochę próbowali wrzucać kij w mrowisko, bo łatwo jest chwalić, łatwo jest zachwycać się, natomiast trudniej wyznaczyliśmy sobie taką rolę, że jednak będziemy szukać tutaj podwójnego dna i jakiegoś zawsze...
Jakichś dziur,
jakichś negatywów, więc na pewno negatywem tego pierwszego tego zwycięstwa jest to, jak wyglądała pierwsza połowa i jak łatwo lechiści... Jak łatwo lechiści, właśnie.
Andrzej Dubas, wszedł ci w słowo, to i ja wejdę. Jeżeli mielibyśmy szukać dziury w całym, to pewnie powinniśmy z Andrzejem Kindrisem najpierw porozmawiać, bo on był blisko zawalenia gola w tym spotkaniu, ale ciężko nam będzie szukać dziury w całym, mając na linii Kacpra Sezonienkę. Nie czekając już, Kacper, witamy serdecznie.
Dzień dobry.
Ciężko ciebie się czepiać po takim spotkaniu, kiedy wchodzisz w 76 minucie, a w 79 trafiasz do siatki. Jak ta sytuacja z tą bramką wyglądała z twojej perspektywy? Bo tam chyba nie wszystko było pod kontrolą całkowitą.
Dokładnie. W pierwszej chwili oddałem strzał. Widziałem, jak piłka leci lobem nad bramką. I jak się przewracałem, no to już nie miałem widoku na piłkę. I no nie miałem pojęcia, gdzie ona spadła, czy wpadła do bramki, czy obok. I jak leżałem, to dopiero chłopacy podbiegli i powiedzieli, że żebym leżał, bo jest bramka.
Ale ty powiedziałeś, oddałem strzał. Ja miałem wrażenie, że bardziej po prostu walczyłeś o to, żeby piłkę dotknąć, a niekoniecznie szukać jakiegoś uderzenia.
Dokładnie. To był taki asekuracyjny strzał. Gdzieś chciałem po prostu tą piłkę trafić. W stronę bramki była troszkę... mi się wydaje, przywysoka i tak gdzieś czubkiem głowy ją odbiłem.
Byłeś zamroczony, Kacper, tym uderzeniem, bo tak wyglądało jakbyś przez chwilę, nie wiem, czy stracił świadomość, czy po prostu nie wiedział, co się dookoła ciebie dzieje. Ja przyznam szczerze, że oglądając to w telewizji z perspektywy tych ujęć, myślałem, że coś się po prostu stało.
No dokładnie, ja powiedzmy po uderzeniu piłki spadłem na plecy i no nie miałem zbytnio, powiedzmy, kontroli, gdzie ta piłka mogła spaść, ale tam nic poważnego się nie stało. Może tak właśnie mnie lekko przymroczyło, ale poza tym wszystko było okej.
17 meczów, 1 gol, 2 asysty, 500 minut w Fortuna pierwszej lidze. To jest wynik zadowalający dla ciebie?
Zdecydowanie nie. Myślę, że przed sezonem wyższe cele by były postawione. No aczkolwiek zostało jeszcze 11 spotkań i trzeba patrzeć w przód.
A skoro tak już rozmawiamy szerzej o sezonie, był jakiś temat wypożyczenia?
Nie było tematu wypożyczenia. Miałem zostać od początku, czy nawet w tej przerwie zimowej miałem zostać w Lechii i walczyć o awans.
A powiedz jeszcze, wracając do meczu właśnie w Bielsku, czy było bardzo gorąco w przerwie? No bo patrząc na to, co się działo w pierwszych 45 minutach, to nie wyglądało dobrze. No mówmy wprost, to był chyba najsłabszy fragment wasz w tym roku.
My uknuliśmy taką tezę, że jednak tam Szymon Grabowski czy Kevin Blackwell, nie wiemy kto tam w szatni jeszcze mocniej naciskał na was, żebyście po prostu wzięli się w garść.
No tak, nie było, było gorąco na pewno w szatni, ale to między nami nawet, no bo ta pierwsza połowa zdecydowanie nie szła po naszej myśli, więc musieliśmy na pewno sobie kilka gorących słów powiedzieć i 6 minut bodajże po rozpoczęciu drugiej połowy strzeliśmy bramkę, więc na pewno ta przerwa nam się przydała i od początku narzuciliśmy swój styl gry. drugiej połowy.
To był troszeczkę mecz pułapka. Myślę, że jeszcze większą z waszej perspektywy jest piątkowe spotkanie z Zagłębiem Sosnowiec. Oni wygrali 2 mecze w tym roku. Jeden mecz wygrali 5-1. Pamiętasz z kim?
Na ten moment nie jestem w stanie.
Z wami?
Nie widziałem.
Oni wygrali z wami
5-2. Dlatego może się zastanawiał Kacper.
Dokładnie, 5-2. Przegrywaliśmy 3-0 ten mecz. Złapaliśmy już kontakt 3-2 i niestety dwie czerwone kartki. Po tych dwóch czerwonych dwie kolejne bramki stracone i niestety 5-2.
Bo patrzymy na ich bilans. Oni strzelili w tym sezonie 15 goli łącznie. 1/3 na was. Ja wiem, jak tam ten mecz wyglądał. Oglądaliśmy go, no, wszyscy trzej, jak tutaj rozmawiamy, co jest dosyć oczywiste. I on się fatalnie ułożył. Tylko pytanie moje bardziej brzmi, czy to jest jeszcze coś, co rezonuje jakoś w waszych głowach? Czy wraca się do tego meczu w tym tygodniu? Czy po prostu chcecie mocniej im wklepać, żeby się odbić?
Ja myślę, że to będzie na pewno dodatkowa motywacja, bo przegraliśmy pierwszy mecz właśnie 5-2, więc teraz będziemy chcieli wyrównać porachunki.
To jeszcze do ciebie pytanie o Bogdana Wionnyka, bo on się, no, jest już zakontraktowany w Lechii, jeszcze nie zagrał. Pytanie, czy miałeś okazję zobaczyć jego umiejętności i czy przypadkiem nie zmienia to twojego trochę nastawienia do tego, ile minut dostaniesz? Już nie jest to liczba zadowalająca, jak powiedziałeś, a teraz z Bogdanem Wionnykiem, który także może być tym napastnikiem grającym, powiedzmy, bliżej linii bocznej boiska, no twoje szanse na pewno, no, nie będzie łatwiej, tak powiem.
Na ten moment Bogdan trenuje indywidualnie, więc jeszcze nie mogłem zwrócić, powiedzmy, uwagi, jak wygląda w treningu. No ale myślę, że to taka dodatkowa rywalizacja, więc myślę, że będzie jeszcze lepiej niż jest.
A po tym golu twoim to niech spokojnie czeka w kolejce. Kacper, gratulujemy raz jeszcze bramki i dziękujemy za dzisiaj.
Dziękuję bardzo.
A my wracamy do naszego szukania dziury w całym. No i rzeczywiście trudno tutaj się czepiać jakkolwiek Kacpra. Myślę, że troszeczkę bardziej można Tomasza Bobczka, zwłaszcza za...
Słaby występ.
Chciałem powiedzieć pierwszą prawie bramkę. On oczywiście nie zepsuł niczego tak bardzo jak Kamil Omena w tym spotkaniu, ale po tak wypieszczonej na prawie asyście od Rifiata Kapicza, to po prostu trzeba trafić do siatki.
No zdecydowanie. I Rifiat Kapicz, tak jak jest zdecydowanie bohaterem pozytywnym tego meczu, i ja już pisaliśmy sobie w trakcie tego meczu, że to jest człowiek, który naprawdę potrafi wypieścić te zagrania, i to na pierwszą polską ligę to jest coś niebywałego. Fajnie, że udało się takiego zawodnika pozyskać, tym bardziej, że on miał takie nierówne momenty. Ta runda jesienna, był wał schowany za podwójną gardą, ja nie widziałem tych zagrań. Widać, że teraz trafiono do niego, że on się zgrał z zespołem i że te pół roku takiego przetarcia pozwoliło temu zawodnikowi łapać już takie dobre zrozumienie i komitywę z kolegami. Częściej powinien być przy piłce. To jest taki mój postulat, bo ja wiem, że skrzydła, ja wiem, że one są dynamiczne, że Maksym Chłań, jak czuje piłkę i jak ma piłkę, to czuje się lepiej i komfortowo na boisku. Kamil Omena troszeczkę mniej, ale też. Natomiast no, Rifet Kapić powinien być, napisałem tobie, pamiętasz, takim Zinedinem Zidanem sprzed 20 lat, wokół którego ogniskuje się cała uwaga. Odebranie piłki przez żeliskę, od razu piłka powinna trafić do Kapicia i Kapić powinien te piłki w Lechii Gdańsk rozdzielać. Tak uważam.
A Neugebauer gdzie w takim razie?
No i tu jest problem generalnie, tym bardziej, że postawa jego w pierwszej połowie... On w pierwsze 5 minut zrobił więcej tymi dwiema akcjami od 45 do 50 minuty niż w całej pierwszej połowie, gdzie gdzieś tam nam zniknął. Gdzie Neugebauer? Na 25 metrze, bo wiemy, że umie uderzyć i powinien. Taki właśnie zastanawiałem się, ile było strzałów z dystansu. Oglądałem ten mecz w takim większym gronie i współoglądający jeden z kibiców powiedział mi: Lechia nie uderza z dystansu. To nie do końca jest prawda, bo przecież właśnie Neugebauer ładował te bramki z dystansu.
Dokładnie.
Natomiast no, myślę, że mając takiego zawodnika jak Tomasz Neugebauer, no, powinno tej odwagi i te piłki powinny być uderzane. wykorzystane z tego 25 metra.
Dwa poważne zarzuty, czy dwa poważne znaki zapytania po tym spotkaniu. Pierwszy znak zapytania, no nie w każdym meczu, albo w prawie żadnym zawodnik w murze się uchyli przed piłką, kiedy ta leci w kierunku jego bramki, a tak tutaj było w przypadku strzału Żeliski. I druga, to co zrobił Andrzej Kindris przy 1-1 i tam zdaje się Sitek nie trafił w bramkę, to jest kryminał po prostu.
No i teraz pytanie, czy to jest kryminał, który wynika z tego, że zaczyna nam iść, a choć pewnie nie. No to by było łatwe wytłumaczenie, że gdzieś zlekceważyliśmy rywala, że gdzieś brakowało koncentracji. Lechia naprawdę wyglądała wcześniej bardzo dobrze w obronie. Umówmy się, że ja bym nie miał żadnych zastrzeżeń przed tym meczem teraz weekendowym do postawy obrony. Natomiast to, co działo się, to w jaki łatwy sposób, nawet w momencie, kiedy Lechia prowadziła 2-1 i jak Maksymilian Sitek zrobił tę akcję, w której skręca obronę, wystawia piłkę do środka i jest ten strzał gdzieś z 16, już teraz nie pamiętam dokładnie, czy z 20 metra, no za łatwo. No.
Znaczy, to był chyba największy błąd Kindrisa od derbów, prawda? I od karnego na Czubaku. Tak, wiadomo, no, pamięć jest wybiórcza, pamiętamy niektóre rzeczy bardziej, inne mniej, te najbardziej charakterystyczne się wydają później większe, ale nie przypominam sobie aż takiego klopsa. Natomiast jeżeli chodzi o pierwszą połowę, pierwszą bramkę, dla mnie to jest gol Szymona Grabowskiego. To ustawienie z Dominikiem Piłą na lewej obronie.
Gdzie szybko to skorygował po 45 minutach.
No ja wiem, że on jest bardzo uniwersalnym piłkarzem, można go próbować w wielu miejscach, natomiast...
Nie no, uniwersalnym piłkarzem to jest Kasjan Lipkowski w Arce, a Dominik Piła aż takim na pewno nie jest.
No i to był błąd i zresztą widać doskonale, jak sobie spojrzysz na pierwszą akcję, że on popełnia taki błąd typowy, dlatego że nie jest obrońcą. Wychodzi wysoko w momencie, w którym skrzydłowy już mu rusza za plecy, później dystans nie do nadrobienia. Jedyna osoba, która to może uratować, to jest Dawid Bugaj, który nie kryje nikogo, kompletnie nie wie, gdzie jest jego zawodnik i po prostu biegnie. No.
No
równie
i
dobrze mógłby stać w miejscu.
I podobne mam zarzuty. Oczywiście Maksym Chłań nie to ma dawać, ale w momencie, gdy przychodzi do bronienia, Mateusz Ziółkowski no kręcił nim w tej pierwszej połowie jak chciał. Gdy tylko przychodziło do takiej sytuacji, do takiego match-upu, do takiego 1-1, no to Chłań był po prostu zgubiony dwoma ruchami nóg i tak po prostu być nie może, bo z tego były bardzo groźne sytuacje, ale mieliśmy się trochę czepiać, to uczepię się
no to
jeszcze
się
jednej.
Właśnie.
No właśnie, to się jeszcze jednej sytuacji uczepię, bo pamiętamy, że gdyby Abate był trochę lepszym napastnikiem
to by nie grał w Podbeskidziu.
To raz, a dwa, pewnie dostrzegłby z prawej strony Maksymiliana Banaszewskiego, który wchodził w pole karne. Wystarczyło tylko lekkim skinieniem musnąć piłkę i dograć mu. I byłoby 2-0 dla, czy 2-1 wówczas w tamtej sytuacji, już teraz nie pamiętam, która to była minuta, dla Zagłębia i mielibyśmy no naprawdę duże ciężary, żeby ten mecz... Dla Podbeskidzia oczywiście, tak. Już myślę o następnym spotkaniu. Żeby ten mecz wygrać.
Natomiast, no żeby ktoś sobie nie pomyślał, że tylko narzekamy, bo generalnie duża euforia, mam wrażenie, na Twitterze po tym spotkaniu, no to pamiętajmy o jednej rzeczy. Mówimy o meczu z Podbeskidziem Bielsko-Biała, z drużyną, która wygrała trzy mecze w tym sezonie. Ostatni, no nie pamiętam dokładnej daty, możesz mi przypomnieć, ale dawno, dawno temu zmieniliśmy.
Ale to też inne Podbeskidzie, bo to Jarosław Skrobacz, to myślę, że to jest trener, który tę grę...
Ale jakości im jakoś szczególnie nie przybyło, nawet jeżeli ma swój pomysł.
Zarządzanie meczem bardziej.
Troszeczkę może bardziej jest to poukładane niż za Dariusza Marca, na pewno mniej takie prostolinijne, pozdrawiamy pana trenera. No ale wciąż mówimy o zespole, który zdobył 18 punktów w całym sezonie, no to jest inna półka, no to jest po prostu bardzo, bardzo nisko, a Podbeskidzie mocno nacisnęło na Lechię i zadało kilka takich pytań, na które gdańszczanie nie mieli gotowych odpowiedzi, no improwizowali.
Obrona to jest faktycznie rzecz, która jest do poprawy po tym meczu, natomiast tych pozytywów, no nie czarujmy się, próbowaliśmy szukać negatywów, jest więcej. Jeden, o którym nie wspomniałem, a który należy wymienić, to jest Miłosz Kałachur. Pojawił się na lewej stronie, po tej roszadzie właśnie, kiedy trafiła, uciekł na prawą stronę. Tyle, co on dograń zrobił, tyle, co w trójce takiej małej gry pokombinował, ale także jak fajnie ma ułożoną tą lewą nogę. Ja nie chcę uciekać się do tych powołań Lechia Arka, ale widzę, że mocno na X-ie się rozgorzały te porównania, który zespół jest lepszy. I tak jak Dawid Gojny ma świetnie ułożoną lewą nogę, to jest zupełnie zawodnik o innej charakterystyce od Kałachura. Tak Kałachur, widząc te trzy asysty w poprzedniej kolejce Dawida Gojnego, też chciał sobie asystę zapewnić. Fajne dośrodkowania. Myślę, że on jeszcze ze 2-3 asysty na pewno w tej rundzie zdobędzie.
Chociaż słyszałeś, że Kacper Sezonienko powiedział, że trochę przywysoka piłka i trzeba było tam powalczyć. No, dla mnie, gdybyśmy dzisiaj układali jedenastkę z obu drużyn, no to jednak jeszcze w tym roku Dawid Gojny jest po prostu w lepszej formie, więcej konkretów dostarcza. Musimy kończyć.
Paweł Kątnik, dziękuję.
Tymoteusz Kobiela, do usłyszenia.